Podcast Radia Poznań. Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Uwaga! Klimat.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z wyjątkowego miejsca dzisiaj. Zakopane Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest ze mną Tomasz Skrzydłowski, Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przewodnik, możemy powiedzieć, autor wielu książek, popularnego przewodnika o przyrodzie w Tatrach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem Pana zapytać, jakby tak wziąć i popatrzeć na Tatry i na tę przyrodę, to jaka jest największa wartość tej przyrody według Pana?
Znaczy, jeśli chodzi o Tatry, to znaczy... W tym sensie, w ogóle o Tatrach trzeba by mówić, że z racji tego, że są najwyższymi górami w Polsce, w ogóle tutaj w środkowej Europie, mają taki alpejski charakter, no to sprawia, że w tych wyższych położeniach górskich, w piętrze Hali, Turni, jest dużo gatunków roślin i zwierząt, których nie spotkamy w innych rejonach Europy, a czasem nawet świata. Czyli o specyfice Tatr świadczy obecność endemitów. Jest ich wprawdzie może niewiele, ale i tak więcej niż w innych rejonach Polski. Czy reliktów z epoki przedlodowcowej czy lodowcowej?
A przykład jakiejś takiej rośliny, która tutaj jest i gdzieś indziej jej nie ma?
No, takim sztandarowym gatunkiem jest dębik ośmopłatkowy. Mówię o relikcie z epoki lodowcowej. No ale z tych, powiedzmy, organizmów bardziej spektakularnych, no świstak i kozica, to też są relikty polodowcowe, tak, czyli kiedy było tutaj zimno, kiedy w Tatrach były lodowce ostatnie stopniały ponad 10 tysięcy lat temu, no to klimat się ocieplił, oczywiście na Podhale i tam jeszcze niżej powróciły lasy, ale w tych warunkach zimnych, kiedy tu panowały właśnie, no te zwierzęta miały optymalne warunki do życia.
A teraz tak właściwie, bo mieliśmy trochę o zmianach klimatu rozmawiać, sam Pan trochę o tym wspomniał, że przez te 10 tysięcy lat to się bardzo mocno zmieniło. Teraz mówią, że ta zmiana klimatu bardzo mocno przyspieszyła. W Zakopanem jest Pan od 2003 roku, jak dobrze pamiętam. Studiował Pan na Akademii Rolniczej w Poznaniu, potem w Krakowie. I co Pana w te góry przyciągnęło?
No, przypadek. Generalnie byłem zainteresowany pracą w lasach państwowych. Ale w 2002 roku był taki kryzys w lasach państwowych. Niespecjalnie śpieszyli się z przyjmowaniem kogokolwiek. A tutaj w Tatrzańskim Parku Narodowym był wolny etat w komórce naukowej. Wówczas jeszcze byłem w komórce naukowej. Całkowity przypadek, ponieważ oczywiście przyroda mnie interesuje i parki narodowe mnie interesowały, ale wówczas w tym 2002 roku bardziej byłem skoncentrowany, jakby nastawiony na pracę w lasach państwowych, gdzie też zresztą miałem swój epizod w nadleśnictwie Parczew i Tomaszów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
No i teraz tak, przez te ponad 20 lat, jak Pan ocenia, jak się Tatry zmieniły? Znaczy, jak z meteorologami się rozmawia, to mówią, że zima się przesunęła, już nie jest tak, że zaczyna się w listopadzie, tylko czasami zaczyna się w styczniu albo nawet w lutym. Czy to widać też po przyrodzie jakoś?
Jeśli chodzi o rośliny, to nie widać, ponieważ no, rośliny mają swoje procesy fizjologiczne bardzo silnie określone, przede wszystkim przez długość dnia i nocy, a nie tam przez mrozy, czy są, czy nie ma. Oczywiście pokrywa śnieżna, to wszystko ma na nie wpływ, ale żeby dostrzec u nich jakąś reakcję, wątpliwe, żeby ktoś znalazł jakiś przykład w skali, powiedzmy kilkudziesięciu lat, może nawet więcej, kilkuset, owszem, można by się spodziewać, że na przykład dęby, które u nas nie występują, się pojawią, będzie więcej leszczyny, będzie gdzieś tam lipa rosła, może grab do nas przywędruje. Póki co, no nie ma żadnej możliwości, żeby na przeciągu kilkudziesięciu lat, tych 20-30, kiedy jest mowa o tym gwałtownym ociepleniu, żeby tu były jakieś oznaki w roślinach. No, jeśli chodzi o zwierzęta, one są bardziej mobilne, nie znam się na owadach, tu bym się raczej spodziewał, powiedzmy, jakiś oznak, na przykład napływu gatunków ze strefy nawet nie tyle przy śródziemnomorskiej, ponieważ na południu od Tatr, na Liptowie, jest klimat dużo, dużo cieplejszy od tego, co jest po północnej stronie. Już tam są gatunki, powiedzmy, takie w cudzysłowie przyśródziemnomorskie. Występuje na przykład w Górach Choczańskich, przynajmniej z teorii to wiem, jaszczurka murowa, to jest gatunek typowo śródziemnomorski, to jest tuż przy Tatrach. Czy jeszcze tam jest, nie wiem, ale rzeczywiście jak miałbym się spodziewać, że klimat w jakiś sposób będzie oddziaływał na zwierzęta na przykład, które w przeciwieństwie do roślin są bardziej mobilne, to mógłbym zakładać, że będzie ona w Tatrach. Mhm. Jeszcze gatunki ptaków podejmują próbę, a nie tyle w Tatrach, co na przykład w Małej Fatrze, czy gdzieś tutaj w okolicach gniazdowania, ale czy to jest związane ze zmianą klimatu? W skali Polski wiemy, że niektóre gatunki rozszerzają swoje zasięgi. Myślę właśnie tutaj o ptakach, tam jest czapla biała, gdzieś tam, teraz jakoś szybko sobie nie mogę przypomnieć, a kormoran mały się zagnieździł pod Krakowem na przykład. To jest gatunek, który najbliższe tu stanowiska ręgowe miał na nizinie węgierskiej. Takich przypadków jest więcej pewnie, w przypadku ptaków oczywiście, w skali Europy Środkowej, ale w Tatrach raczej nie.
No bo w Tatrach są warunki wyjątkowe. Jednym z takich ptaków, którego ja uwielbiam, bo którego zawsze można spotkać gdzieś wysoko na granicy, jest płochacz halny, dobrze pamiętam. Tak. To jest taki właściwie, no trochę podobny do wróbla, no tak jak...
Taki duży, taki, wypasiony taki, wróbel,
tak,
no.
Taki trochę ten... Może pana coś o nim powiedzieć? No bo to jest bardzo wyjątkowe. Powyżej 2000 metrów taki ptaszek sobie daje radę. Ja go wczoraj spotkałem na Kasprowym, w śniegu jeszcze tam hasał sobie.
No to... Są gatunki arktyczne, które świetnie sobie dają radę, bo są do tego fizjologicznie i w ogóle przystosowane, nie jest im w żaden sposób zimno. Zresztą zwierzętom na ogół nie jest zimno, tak jak my to kojarzymy, taką kalkę przekładamy z naszego, powiedzmy, poczucia komfortu. Zwierzęta na przykład, jeśli migrują gdzieś na południe, to nie dlatego, że im jest zimno, tylko dlatego, że nie mają tu co jeść. A jeśli by miały, to bociany równie dobrze mogłyby tutaj świetnie dawać sobie radę. No a płochacz ewolucyjnie się przystosował do tych warunków, ale on jest ciekawszy nie z powodu tego, że on tam jest, tylko z powodu swoich zwyczajów rozrodczych, które są wyjątkowe w świecie ptaków, o których długo, długo by tu mówić. W każdym razie nie ma tam takich tradycyjnych par, jak samiec i samica, jak to obserwujemy u innych ptaków, ale są takie jakby grupy rozrodcze. Grupa jest samic, grupa samców, takie gangi samców, które powiedzmy w swoim terytorium mają kilka samic, które z kolei między sobą też konkurują o względy najlepszego tutaj dominującego samca. To jest dosyć złożona sprawa.
Ciekawe, muszę powiedzieć, ale chciałem też pana zapytać o lasy, bo gdybyśmy popatrzyli na Tatry ponad 100 lat temu, w czasach hrabiego Zamoyskiego, to wiemy, że Tatry wyglądały zupełnie inaczej. No jeszcze przed Zamoyskim ta rabunkowa trochę taka polityka wycinania drzew. Myśli pan, że te lasy się dywersyfikują, znaczy już nie jest tylko świerk. Czy to tak jest, że to od człowieka zależy, co rośnie w Tatrach?
W pewnym stopniu zależy, ponieważ prowadzona jest, w sumie nie wiem jak długo jeszcze będzie, tak zwana przebudowa drzewostanu, czyli w miejsce tych nasadzonych między innymi przez Zamoyskiego świerków, wprowadzony jest buk czy jodła. Ale wprowadzanie gatunków, ja generalnie kiedyś też byłem zwolennikiem prowadzenia takiej przebudowy drzewostanu, bo wówczas rzeczywiście szybciej jakby ten skład gatunkowy, który spodziewałem się, że powinien być, mając na uwadze fragmenty, ostatnie fragmenty naturalne, że szybciej po prostu wróci do tej normy. Ale z drugiej strony to też jest ingerencja, też jest utrwalanie jakby niekorzystnych, może nie tyle procesów, co takiej struktury drzewostanu. Dlatego dzisiaj już osobiście optuję za tym, że jeśli jest to strefa ścisła w Parku Narodowym, to żeby w ogóle się tam nie wtrącać i zostawić przyrodzie samą sobie. No i chyba to jest... W sumie nie wiem tak do końca, ale raczej dominujące już teraz stanowisko chyba w parku. A niezależnie od tego, zwłaszcza na wiatrołomach obserwujemy bardzo dynamicznie pojawiające się przede wszystkim jawory. Także na przykład w Dolinie Kościeliskiej zrobiło się mocno liściaście, tak, ponieważ drzewostany liściaste z jaworem, jarzębiną, no i z tym posadzonym bukiem, tam dominują w krajobrazie.
Tu trochę się ten krajobraz zmieni, bo zimą będziemy mieli mniej tej zieleni takiej iglastej.
No bo przyzwyczailiśmy się do tego świerka, którego w reglu dolnym, czyli do wysokości 1250 metrów było zawsze tutaj mało. Poza fragmentami, powiedzmy w okolicach Brzezin, Psiej Trawki, gdzie jest granic w podłożu, czy po słowackiej stronie, gdzie jest też granic w podłożu, w związku z tym tamtych świerków było więcej. Ale przed, powiedzmy, kilkuset laty jednak dominowały właśnie gatunki liściaste z domieszką świerka tylko i jodły. Wyżej, powyżej 1200 metrów, czyli w reglu górnym, świerk był, no nie powiem, że zawsze, ale od czasu ustąpienia lodowców około 9000 lat temu, to już zdominował ten krajobraz. Te regle, które są teraz, tak mniej więcej 5000 lat temu ukształtowały się.
Prowadzi pan zajęcia w szkole, rozumiem, tak?
Ale to zależy jakich dzieci, no, bo ja akurat szkoły średnie, do tych małych dzieci nie mówię.
No to do młodzieży, powiedzmy, no bardziej. To w jaki sposób pan ich próbuje przekonać, czy powiedzieć im, że należy szanować to, co mamy, czyli tę przyrodę, że to jest niepowtarzalne, że bardzo łatwo można to zniszczyć w nieprzemyślany sposób i że nie wszędzie można pójść, nie wszędzie te szlaki są udostępniane właśnie po to, żeby ta przyroda też miała swoje miejsce i swój oddech. Mam na myśli to, że w tej chwili Tatry przeżywają strasznie duże oblężenie, takie turystyczne, ale takiej, nie chcę powiedzieć słabej jakości, tylko takich, no, turystów, wie pan, którzy przyjeżdżają, wjeżdżają, zjedzą i nie interesują się tak naprawdę tym za bardzo, co tam się dzieje wokół nich.
Właściwie to nie mam jakiejś metody przekonywania. Najlepszą metodą przekonania kogokolwiek, mówię o tej może nie kogokolwiek, ale tej młodzieży tutaj podhalańsko-spisko-rawskiej, jest to, że by zachęcić ich do chodzenia po tych górach i rzeczywiście oni tutaj przyjeżdżają i wówczas się przekonują, że jest ciekawie. A jak ktoś ma wiedzę, to oczywiście można się spodziewać, że będzie miał więcej, powiedzmy, jakiegoś szacunku. Na przykład lubią chodzić do jaskini mylnej, ponieważ no jednak jest to taki element sportowy. A jeśli chodzi o te 5 milionów ludzi, co tu przyjeżdża, no trzeba się liczyć z tym. Przede wszystkim w naturze ludzkiej, każdego w sumie człowieka, bo to jest bardzo zwierzęca cecha, jest coś takiego, jest taki egoizm. Każdy chce eksploatować tą przestrzeń. To widać wyraźnie po turystach. Jedni chcą ciągle chodzić sobie poza szlakiem. Wydaje się im, że tylko oni są poza szlakiem i nikomu nic nie szkodzą. Oczywiście pojęcia nie mają, że gigantyczne robią spustoszenia wśród głuszców, cietrzewiów, innych w ogóle krytycznie zagrożonych gatunków. Ale tak naprawdę argumentacja ich w ogóle nie interesuje. Oni zadają pytania, już nie interesuje, ponieważ oni chcą się bawić. Chcą sobie skakać na paralotniach, chcą jeździć na nartach i w sumie prawie jeżdżą, gdzie popadnie, bo Tatry są mocno zjeżdżone. No i w zasadzie, a drony, oczywiście psami chcą chodzić, nie interesuje ich kompletnie negatywny wpływ psów. Zadają w internecie takie pytanie, biją pianę, ale oczywiście jeśli dostają odpowiedź, już nie są nią zainteresowani, bo jest to chciejstwo. Strasznie jest rozpowszechnione to chciejstwo.
Taki egoizm trochę, prawda?
Tak, ale to dotyczy wszystkich, bo tylko że ludzie, powiedzmy, którzy są bardziej świadomi, no to powiedzmy, że jeszcze mogą zawalczyć z tym swoim egoizmem, że nie muszę jednak z tym psem jeść i wcale nie muszę drona puszczać, bo to jest nikomu tu niepotrzebne do niczego. Ale jakby takim przykładem, szczytem tego egoizmu, to jest takie porównanie, jak czasem widzę w internecie, a to już jest tak żenujące, jeśli ktoś pisze na przykład, że ja nie mogę puszczać drona, bo hałasuje, a śmigłowiec Topru może latać. Mhm. To jest coś nieprawdopodobnego, że ktoś może zastosować taką argumentację, bo oczywiście śmigłowiec ma wpływ, tylko nie lata sobie tam dla zabawy, w przeciwieństwie do tego drona. I to jest jakby takie znamienne.
Ale myśli pan, że zwierzęta po prostu się trochę też i przyzwyczaiły do tego dźwięku helikoptera, który nad Tatrami ciągle kursuje, a drony z jakąś nowością pewnie i może przestraszyć?
Do śmigłowca też się nie przestraszyły. Wyraźnie reagują nerwowo, kiedy przyuważyłem na przykład na hali gąsienicowej i on tak nagle pojawi się gdzieś z przełęczy między kopami. No ale wiadomo, w jakich celach jest używany, w związku z tym nie ma co tutaj dyskutować. A jeśli chodzi o właśnie drony, to raz, że może być kolizja ze samym śmigłowcem, to jest inna sprawa, jest bezpośrednio zagrożenie wówczas życia, na co naczelnik TOPR-u zwraca uwagę, na co zwracają uwagę ratownicy na śmigłowcu, nagrywaliśmy kiedyś taki filmik właśnie edukacyjny z nimi, ale też jest kwestia taka, że oczywiście też w TOPR-ze używają dronów do poszukiwań różnych, tak? Czyli jest, a też pracownicy Tatrzańskiego Parku używają dronu do monitorowania sytuacji na szlaku, patrzenia w sensie stopnia dewastacji tego szlaku albo no, różnych takich obserwacji przyrodniczych. Ale używanie w sposób świadomy, a używanie bezmyślne. Sam zresztą pamiętam na Hali Gąsienicowej taki przypadek gościa, który puścił sobie drona przy jednym z szałasów. No i właśnie wyleciał ten śmigłowiec. No, mi się wydaje, że tak ze 20 metrów dzieliło jedno od drugiego, ale ten człowiek kompletnie nie rozumie sytuację, jaką sam stworzył.
Obecność człowieka w górach właśnie w takich miejscach, w których go nie powinno być. No, wiemy, że niedźwiedzie czasami wychodzą na szlak, ale czasami też nie wypada znaleźć się w miejscu, gdzie niedźwiedź się nas nie spodziewa. To trochę tak jest, że kiedy wychodzimy poza szlak, to naruszamy pewien taki spokój, który jest taką pewność, które mają zwierzęta.
Znaczy, jeśli chodzi o niedźwiedzia konkretnie, to ponieważ te argumenty przyrodnicze, biorąc pod uwagę, jak dużo ludzi kompletnie wbrew może nawet temu, co mówią, ale nie interesują się przyrodą, nie wiedzą, co to jest pomórnik, czy to jest ptak, czy to jest motyl, no już takich przykładów tutaj było, nie umieją świerka od jodły odróżnić, nie umieją sarny od jelenia odróżnić, w związku z tym mówię, ten argument dotyczący, że należy tą różnorodność przyrodniczą chronić, trafia do nielicznych, ale jeśli chodzi o tego właśnie niedźwiedzia, to którego ludzie się boją, niektórzy rzeczywiście panicznie, no jest się czego bać oczywiście, bo to jest duży drapieżnik, a tych niedźwiedzi jest w Tatrzańskim Parku ponad 40 takich zmonitorowanych, przynajmniej kilka lat temu było na podstawie badań genetycznych, ale zwierzęta przyzwyczajone są do tego, że człowiek jest na szlaku. Sam obserwowałem kiedyś w jednym parku narodowym w Afryce, Wrota Piekieł, taką sytuację, gdzie nie ma dużych drapieżników, można się przemieszczać. Jeśli znajdujemy się na szlaku, one sobie żerują, swoimi sprawami się zajmują. A jeśli z tego szlaku schodzimy, do czego one nie były przyzwyczajone, wówczas wchodzą w taką fazę niepokoju i obserwują, co się dzieje. No, w przypadku niedźwiedzi zagrożenie jest już realne, ponieważ niedźwiedź wprawdzie nie traktuje nas na ogół jako pokarmu, prawie nigdy, bo zdarzają się oczywiście ataki drapieżnicze, ale to są głównie ataki, które mają, że tak powiem, wyeliminować zagrożenia. No i jeśli teraz ten delikwent będzie miał pecha, bo niedźwiedź będzie taki charakterny, no to go pogoni. Jeśli on ma pazurki, które ileś tam mają centymetrów, to nawet w tej furii może go po prostu zabić i corocznie dochodzi do takich sytuacji w Karpatach. Po naszej stronie jeszcze nie, ale już po słowackiej tych przypadków na Liptowie notujemy już kilka razy w roku nawet. Czyli trzymanie się na szlaku to nie jest jakaś fanaberia, tylko jest to w kontekście, mówię, zagrożenia życia bardzo ważne takie działanie prewencyjne, a drugie to jest to, żeby nie chodzić nocą, bo występuje dokładnie ten sam mechanizm. Czyli od 1 marca do 30 listopada na terenie parku przebywamy tylko podczas dnia, ponieważ nocą można łatwo zaskoczyć tego niedźwiedzia. Mało tego, wiemy z różnych obserwacji, choćby prowadzonych badań w Puszczy Białowieskiej, że drapieżniki, rysie czy wilki chodzą głównie szlakami, bo dla nich jest to dosyć łatwe do przemieszczania się, tak, niż chodzić gdzieś tam po wiatrołomach. No i dobrze by było, żeby nie wchodzić w kolizję z tymi zwierzętami. No tam nie ma niedźwiedzi, ale u nas też wiemy, że sądząc po różnych odchodach zostawionych na szlaku, że niedźwiedzie bardzo chętnie szlakami się przemieszczają. Także ze względu na bezpieczeństwo chociażby warto mieć to na względzie.
Ostatnie pytanie. Niedźwiedzie idą spać w połowie listopada gdzieś, tak?
Niedźwiedzie idą spać wtedy, kiedy wpadną na pomysł, że ilość pokarmu, która jest dostępna, już no, generalnie jest zbyt niska, no i lepiej nie tracić energii na chodzenie sobie, tak, po górach, bo w przeciwieństwie do nas raczej nie są nastawione na oglądanie krajobrazów. Tak, żeby ten bilans energetyczny się zgodził, no to po prostu pójdą, znajdą sobie jakieś tam miejsce, przede wszystkim osłonięte od wiatru.
A czy to jest tak, że one teraz później zapadają w ten sen zimowy ze względu na tą zimę, która przychodzi później?
Znaczy można by się, w sumie nie znam wyników takich badań, ani może gdybym znał to pytanie wcześniej, to rzeczywiście bym gdzieś tam kogoś się zapytał, czy ta aktywność niedźwiedzi, bo mamy część niedźwiedzi zaobrożowanych, no i rzeczywiście można by na tej podstawie ustalić, czy w ciągu ostatnich lat rzeczywiście wykazują aktywność przez dłuższy okres czasu. Bo jeśli przychodzi listopad i śniegu nie ma, i jest grudzień i śniegu nie ma, ale jedzenia tak samo nie ma, wszystko jedno, no to ten niedźwiedź i tak nie ma czego szukać. Chyba, że będzie chodził po mieście, po śmietnikach gdzieś, albo czasem myśliwi koła łowieckie wyrzucają tam wokół Tatr różne jakieś tam, nie wiem, buraki czy coś, dokarmiają zwierzynę, czy tam dziki, no i oczywiście niedźwiedzie też z tego mogą korzystać. No to w takiej sytuacji nie będą chodzić spać, no bo jeśli po prostu mają ten pokarm.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Skrzydłowski, przewodnik tatrzański, pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dziękuję.
Uwaga! Klimat. Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.